Łaska i pokój niech się nam rozmnożą od tego, który był i jest i ma przyjść. Od Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które podarowane nam zostało ku zbudowaniu przez to rozważanie wspólne, czytam w drugim liście apostoła świętego Pawła do Koryntian w rozdziale pierwszym od 18 do 22 wiersza. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Oto słowo Boże. Panie, zechciej i teraz nas utwierdzić w Chrystusie, wycisnąć swoją pieczęć i dać nam na nowo zadatek ducha do serc naszych. Amen. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, czwarta niedziela Adwentu to niedziela radości. Takie jest jej przesłanie. Mówi o tym hasło tygodnia i wszystkie teksty wyznaczone do czytania i rozważania. Jest to jednak radość niepełna, wstępna, bo radość pełna, doskonała nastanie, gdy wypełni się Adwent i przyjdzie Król Chwały, wielki zwycięzca, Pan Panów, Król Królów, w mocy wielkiej i z aniołami. Ta radość tutaj się zaczyna, aby dojść do stanu, o którym Pan Jezus mówi, aby radość wasza była zupełna. Nieco dalej czytamy, nikt nie odbierze wam radości waszej. Tak zapisał te słowa Pana Jezusa apostoł święty Jan, a sam potem w pierwszym swoim liście pisze o radości pełnej. W doczesnym naszym życiu jest to radość z Chrystusa, z tego, co On czyni dla nas, w nas i przez nas, a w adwentowej przyszłości będzie to radość bez smutków, kłopotów, mozołów, bez łez, bez śmierci i tym podobnych utrapień. Radość w pokoju z Ojcem Niebiańskim, w bliskości Pana i zbawionych oraz w tym, co określają słowa: oto wszystko nowym czynię. Przypomina to sytuację, w której na przykład dzieci czekają na powrót rodziców. Najpierw otrzymują wiadomość: już wracamy. Potem SMS: już jedziemy, już jesteśmy w drodze. I ktoś z dzieci raz po raz spogląda przez okno i mówi: jeszcze ich nie widać. Jeszcze ich nie ma. Któreś inne pyta, a czy na pewno przyjadą? Może coś się stało. Inne odpowiada, no przecież był SMS, już jadą. Nagle rozlega się wołanie, już ich widać z daleka, już są, już idą. Dzieci ogarnia radosne podniecenie i ostatnie porządki, by rodzicom się podobało. Radość z radości, jaka nastąpi, gdy można będzie rzucić się w ramiona i mocno przytulić i przeżywać obecność i bliskich, tych, którzy nas kochają i których my kochać możemy. Radość z nadchodzącej radości. Oto najważniejszy sens naszego Adwentu. Problemem jest, czy w naszym oczekiwaniu adwentowym już doszliśmy do takiej radości oczekiwania? Jak wynika z przykładu z dziećmi, to oczekiwanie ma swoje etapy. Najpierw jest obietnica. Dla dzieci rodzice przyjadą, a dla nas Jezus przyjdzie. Potem dla nich SMS, a dla nas liczne, jak to Pan Jezus określił, pukania do serca. Jestem, chcę być z Tobą, choć mnie nie widzisz. I przyjdę na pewno tak, że mnie zobaczysz w mocy i chwale, aby dopełnić tego, co obiecałem. Potem wątpliwości u dzieci. Czy to się stanie? Czy aby na pewno? Wątpliwości powtarzają się też u nas, a potem u nich wyglądanie i wołanie już idą, już ich widać z daleka, a dla nas znaki powtórnego przyjścia i ich śledzenie. Wreszcie i tam, i tu pewność, ostatnie przygotowania i radosne oczekiwanie i spotkanie. I tu trzeba sobie zadać konkretne pytanie, bez oszukiwania siebie samego. Na jakim jestem etapie tego adwentowego oczekiwania? Obietnice, czy je znam? Wątpliwości, czy już ich nie mam? Osobisty kontakt z Jezusem, czy już go nawiązałem? A jeśli tak, czy trwam w Nim? Czy drzwi serca otworzyłem zupełnie, a może się przymknęły, albo może i zamknęły na nowo? I znaki. Czy je zauważam, zważam na nie, śledzę je? I wreszcie samo oczekiwanie. Czy to oczekiwanie budzi we mnie radość, czy też może niepokój, lęk, obawy? Jak to ze mną jest? Nasz tekst nawiązuje do rzeczy podstawowej w tym oczekiwaniu. Obietnica powtórnego, widzialnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Wprawdzie nie wymienia się jej tam szczegółowo, ale w ogóle mówi się o obietnicach. Jeżeli obietnica jest prawdziwa, to może wzbudzać głębokie przeżycie. Albo radość, albo strach. Jeżeli nie jest prawdziwa, to nie ma o czym mówić. Najwyżej o głębokim rozczarowaniu i zawiedzeniu się na kimś lub na czymś. Każda obietnica zatem potrzebuje jednego. Swojego tak, czyli wypełnienia. My znamy powiedzenie obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Albo inne pokrętne. Obiecać to nie grzech. Często to się zdarza, zwłaszcza przed różnego rodzaju wyborami. Aby pozyskać sobie, a nawet kupić wyborców, to się obiecuje. Tutaj też najczęściej sprawdza się przysłowie, kto dużo obiecuje, ten mało realizuje. Tak bywa z obietnicami wśród ludzi. Nie mówiąc już o takich, które z góry zakładają, że będzie źle. Na przykład, jakkolwiek zrobisz, to i tak będzie żałował. W 1979 roku prasa donosiła o czarnej serii katastrof lotniczych amerykańskich samolotów DC-9. W wyniku tych katastrof zginęło kilka tysięcy ludzi, pasażerów tych samolotów. Po wnikliwych badaniach okazało się, że przyczyną katastrof był źle obliczony i zaprojektowany sworzeń podtrzymujący jeden z silników. W określonych okolicznościach pękał, powodując katastrofę samolotu. Jeden sworzeń, od którego zależało tak wiele, był niesprawny, nie całkiem sprawny. Wszystko inne było w najlepszym porządku. Tysiące części zespołów i podzespołów pracowało sprawnie. A ten jeden, niezbyt duży, w pewnych okolicznościach, przekreślał wszystko. W efekcie niszczył cały samolot i tych, którzy w zaufaniu, że wszystko będzie dobrze, nim podróżowali. Podobną rolę w życiu mogą pełnić, a właściwie na pewno pełnią, słowa naszych obietnic. Historia przekazała nam pozytywną postać rycerza, z którym łączono powiedzenie: można polegać jak na Zawiszy. On zawsze dotrzymywał danego słowa. Podobno dostał się do niewoli. Wypuszczono go, aby pozałatwiał ważne sprawy rodzinne, ale warunek był jeden, że da słowo, iż w określonym czasie powróci i będzie w tej niewoli. I tak się stało. Zawisza pojechał bez eskorty i w określonym czasie powrócił do niewoli. Nie wiem, w jakich okolicznościach powstało inne przysłowie, ale też jest używane nieraz po dzień dzisiejszy. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Były to czasy, w których swoją wartość miało słowo honoru. Podobno szlachcic nie musiał składać przysięgi w sądzie, bo szlachectwo zobowiązywało do honorowego postępowania. Bywało też tak, że gdy rzemieślnik podał termin jakiejś usługi, to wykonał ją dokładnie co do dnia, a niekiedy nawet co do godziny. Dzisiaj najczęściej mówić trzeba: był taki czas, i o podobnych przypadkach myśleć jako o reliktach przeszłości. Zamiast tego mamy niejasne słowo, niepewne słowo, niedotrzymane słowo, przekręcone słowo, zmienione słowo, słowo bez pokrycia, rzucone na wiatr, niewypełnione słowo. Takie i wiele innych podobnych słów wpisało się w niejedno życie i stało jak robak podgryzający korzenie lub niszczący liście pięknego kwiatu. Skala tego nieszczęścia zależy od tego, czego obietnica dotyczyła. Może to być zwykła przykrość, ale mogą to być tragedie domowe, małżeńskie, rodzinne, mogą to być katastrofy, konflikty, walki, wojny i zagłada. Kto obiecuje, a nie spełnia, to zwykły kłamca. Kto obiecuje, nie spełnia i szuka różnych wymówek, to krętacz. A w skrajnych przypadkach jedno i drugie może ocierać się o zbrodnie. Na pewno nie jeden z nas mógłby z własnego życia podać przykłady takich fatalnych słów i sytuacji, które z tego powstały, i na pewno nie lubimy takich fałszywych słów czy obietnic słuchać. Ale bracie i siostro, czy nie zdarzyło ci się być autorem też takich słów bez pokrycia? Czy ktoś na nas się nie zawiódł, nie doznał krzywdy, nie polały się z naszego powodu czyjeś łzy, a czyjeś nadzieje nie spaliły na panewce? A przecież nas nie zobowiązuje tylko jakieś ziemskie pochodzenie, szlachectwo, ani honory tego świata. Nas obowiązuje nowe narodzenie się z Boga i dla Boga oraz zasady Królestwa Bożego, czyli to, że otrzymaliśmy godność dziecka Bożego, nowego stworzenia i przynależności do Jezusa Chrystusa, czyli stawania się własnością Chrystusa, to jest chrześcijaninem. Chrześcijanin nie buduje swojego życia na piasku, lecz na skale. A tym mocnym oparciem jest Jezus Chrystus i Jego tak w stosunku do Boga i do dzieła naszego zbawienia. Dlatego apostoł święty Paweł z całym naciskiem napisze, i wielu z nas zna to słowo: fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I to właśnie od Niego otrzymujemy uzasadnienie, od Jezusa Chrystusa do naszej adwentowej radości powtórnego przyjścia Pana. Jakie to są uzasadnienia od Pana Jezusa? Pierwsze to radość z radości, która już nastała. Adwentowa obietnica nie wzięła się nie wiadomo skąd, ale jest jedną z wielu obietnic tego samego autora. Bóg już w raju zapowiadał przyjście swojego Syna na świat, aby dokonał dzieła zbawienia. I to właśnie się stało. Boże, tak dokonało się w stajni w Betlejem. Ci, którzy to dostrzegli, zrozumieli i przyjęli, przeżywali radość. To była wielka radość. Wielka dla aniołów, którzy wyśpiewali ją na polach betlejemskich. Wielka dla pasterzy, którzy przyjęli Boże tak. I tak byli poruszeni tą radością, że nie mogli nie opowiadać o tym wszystkich, których napotkali, gdy wracali do swoich stad. To Boże tak przyjęli także mędrcy ze wschodu i, jak czytamy, z niezmiernym ładunkiem radości wracali do swoich domów. Ale o tym wszystkim mówi Ewangelia Świąt Bożego Narodzenia i dziś wieczorem będziemy razem radować się z niej i świętować te wydarzenia. A więc pierwsze potężne Boże tak dla naszego zbawienia już się wypełniło w narodzeniu Jezusa Chrystusa. A potem pojawiały się kolejne Boże tak w przymierzu przebaczenia na Golgocie i pojednaniu z Ojcem Niebiańskim. Boże tak w Jezusowym zmartwychwstaniu, w Jego w niebo wstąpieniu, w zesłaniu Ducha Świętego. Boże tak działało i wciąż jest aktualne ku naszemu pokojowi, radości i zbawieniu. Drugie uzasadnienie naszej radości, która nadchodzi, nastanie, to radość, która dzieje się teraz. A co się dzieje? W ostatnim wierszu Ewangelii świętego Mateusza czytamy słowa Jezusa. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zaś nieco wcześniej również zapisał Mateusz jego słowa. Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. A w Księdze Objawienia Pan Jezus mówi, już coś z tego cytowałem, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I to właśnie się dzieje. Pan Jezus i teraz, w tej chwili puka do naszych serc, umysłów i duszy. Chce wejść, chce być zaproszonym, by zrobić potrzebne porządki. Wyrzucić to, co jest, a być nie powinno i darować to, czego nie ma, brakuje tego, a być powinno. Wyrzucić? Dokąd? On to bierze na siebie. Zalicza swoje zadośćuczynienie dokonane na krzyżu za grzechy nasze i przez Ducha Świętego daje owoce i dary z nieba, które przemieniają nas i czynią z nas nowego człowieka, Bożego człowieka, dziecko Boże. A to znaczy jakiego człowieka? Takiego, który ma ustawiczny kontakt z Panem Jezusem i ma od Niego, jak czytamy w naszym tekście, zadatek Ducha Świętego. Jak do tego dojść? Jak to uzyskać? Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Apostoł Święty Paweł precyzuje, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. A znowu na innym miejscu, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. On przez Ducha Świętego daje moc, aby spełniło się też słowo: zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Boże, tak doznawane w naszej rzeczywistości codziennego życia pomaga nam czerpać radość z przyszłej adwentowej radości. Pomaga nam nią żyć i nieść innym. Nieść pomimo doczesnych łez, smutków, cierpień i utrapień. Radość pomimo. Ta radość zachęca innych, aby ją też posiadać. Pewna wierząca dziewczyna po długich poszukiwaniach znalazła zatrudnienie w nowym zakładzie pracy. Niedługo potem pracująca z nią koleżanka zapytała podczas przerwy: powiedz mi, jakich kosmetyków używasz? Czym pielęgnujesz swoją twarz? Na razie nie używam żadnych, odparła szczerze. A dlaczego pytasz? To niemożliwe, odparła tamta. Twoja twarz ma taki dziwny blask. To niemożliwe bez kosmetyków. A jednak wiara, pokój i radość w Jezusie Chrystusie jest najlepszym wiodącym kosmetykiem, a także często najlepszym wiodącym lekarstwem wśród innych medykamentów. Uśmiech pokoju, radości i życzliwości rozjaśnia każdą twarz i dodaje każdej twarzy urody. To najlepszy, najtańszy i najskuteczniejszy kosmetyk. A teraz podsumowanie. Jezus Chrystus był obiecany i przyszedł. Raduj się. Chrystus obiecał być z nami, jest i działa. Raduj się. Chrystus obiecał przyjść i przychodzi, o tym mówią znaki. A wtedy my będziemy już z Nim na zawsze. Raduj się, raduj się, raduj się. Bóg jest wierny. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteś wierny. I dziękujemy Ci, aby radość stała na czele wszystkiego, co przeżywamy z Tobą. Ona może przezwyciężać i smutek, i łzy, dawać nadzieję. Ona może iść z nami przez śmierć, poza grób. Ona może zawsze trwać, gdy ją mamy od Ciebie. O nią prosimy, Panie, aby ta radość, z tej radości, która nastanie, a to jest pewne, aby była w nas i działała przez nas i zachęcała innych, by ją też posiąść chcieli. Dopomóż nam składać takie błogosławione świadectwo, żyć tą radością, a teraz uzupełnić to, czego brakuje. Przez Twojego Świętego Ducha, które obiecałeś jako zadatek. Panie, spraw, aby to, co jest, a ma nie być, zostało usunięte. A to, czego brak, a ma być, niech to będzie nam dane. Tobie na cześć i chwałę, nam ku zbawieniu, a bliźnim ku pożytkowi. Amen. Pokój zaś Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.